Jeśli zakreślić taki obrazek, a mianowicie dokument złożony z obrazów, dokument bez słów, dokument, który wiąże się równocześnie ze świetnie dobraną muzyką, to można byłoby powiedzieć, no tak, my takie obrazy znamy. Można byłoby nawet dołożyć do tego obrazu, że to pionierskie połączenie, pierwsze być może takie w historii filmu połączenie obrazu z dźwiękiem, z muzyką. Mam na myśli oczywiście słynną trylogię Godfreya Reggio. Natomiast chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili, co przesądziło i cały czas przesądza o tym, że ta forma z jednej strony pozornie bardzo prosta, a z drugiej strony właśnie być może niekoniecznie. Ona cały czas tak działa do tego stopnia, że mamy ochotę do niej powracać i zastanawiać się nad nią cały czas.
Kiedy koreanizacja, potem kolejne części trylogii Życia miały swoją premierę, szczególnie koreanizacji, był objawieniem. To znaczy wcześniej w historii kina oczywiście były rozmaite formalnie zorientowane dzieła, które pokazywały świat w bardzo niekonwencjonalny sposób. W latach 60. mieliśmy awangardę filmową, która penetrowała rozmaite przestrzenie. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej należy podkreślić to, że to, co zrobił Godfrey Reggio ze swoim operatorem Ronem Frickim, było absolutnie innowacyjne. Zarówno podejście do filmowania, skupienie się na takiej boskiej perspektywie, bardzo szerokie plany albo zbliżenia, przyspieszenia, zwolnienia, pewien rytm, który w tym filmie się pojawia, cały szereg rozmaitych formalnych zabiegów. Oczywiście możemy powiedzieć teraz z dzisiejszej perspektywy, że timelapse czy filmy poklatkowe jesteśmy w stanie nakręcić naszym telefonem komórkowym i efekt będzie podobny. Proszę mi wierzyć, że to tylko namiastka, to co nadal możemy naszymi urządzeniami z kieszeni wygenerować. Jednak siłą koreanizacji przede wszystkim jest bardzo poważny przekaz, namysł nad światem i kiedy wczoraj oglądałem Pod Wawelem koreanizacji na dużym kinowym ekranie. Nie pamiętam, kiedy widziałem ten film na ekranie kinowym poprzednio, podejrzewam, że ze 20 lat temu, to miałem takie poczucie, że oczywiście ten film pokazuje przeszłość, natomiast ta przeszłość bardzo silnie rezonuje ze światem, który mamy w tej chwili na co dzień. Wszelkie metafory, wszelkie wizualne odniesienia, pewna ta sfera meta tego filmu jest dla każdego widza w tej chwili bardzo, bardzo czytelna. Ciekawe jest to, że kiedy film miał premierę, ja go widziałem chyba w 1988 roku.
Miał pan kilkanaście lat.
Tak, miałem kilkanaście lat i to było objawienie dla mnie, absolutne, ponieważ to był jeszcze czas PRL-u, ponura rzeczywistość końcówki tamtej rzeczywistości, która skutkowała tym, że zarówno jak i wszyscy moi znajomi myśleliśmy tylko o tym, żeby wyjechać na zachód. I nagle widzimy ten postulowany przez nas cel naszego przyszłego życia i ja się zaczynam zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest jakaś kolejna pułapka, czy to nie jest jakaś iluzja, czy to naprawdę jest dobry pomysł, w jakim kierunku świat zmierza. Nasza rzeczywistość jest ponura, ale tamta jest istnym szaleństwem i zmierza w kierunku katastrofy. I wczoraj miałem podobne wrażenie, że niby oglądamy przeszłość, ale ta przeszłość bardzo mocno odbija się w rzeczywistości, czyli niejako przeglądamy się w filmie Godfreya Reggio i myślę, że to budzi szereg refleksji na temat tego, że to już nie jest ostrzeżenie Indian Hopi przed zagładą świata, tylko ten nasz świat rzeczywiście pęka i pytanie jest, czy jeszcze możemy cokolwiek z tym zrobić.
Zastanawiam się, czy my możemy znaleźć jakieś takie tropy, które sprawiają, że ten Reggio i ta jego trylogia wydaje nam się w pewnym sensie osobna. Pan mówi o tym, że miał pan kilkanaście lat, jak oglądał pan pierwszą z części tej trylogii. Ja z kolei, mając kilkanaście lat, oglądałem Samsara, wcześniej Barakę, Rona Fricka, co bardzo wymowne, dlatego, że to przecież bardzo podobny język, chociaż przekaz nieco odmienny. codzienny. I zmierzam do tego, że ten język, którego nie wiem, czy możemy powiedzieć, że Reggio był pionierem, ale na pewno to za jego sprawą on tak wyraźnie przebił się do świadomości w ogóle mainstreamowego także myślenia o kinie. Czy to jest tak, że w tym Reggio jest cały czas coś osobnego, a jeśli tak, to co? No właśnie, Baraka, Samsara i wiele innych złych filmów, które tym językiem operują, prawda?
Tak. Kojańskacji i ta estetyka, nazwijmy to w ten sposób, była od chwili premiery filmu w Stanach, to był rok 82, film miał premierę jesienią, do takiej szerszej dystrybucji wszedł kilka miesięcy później i od tamtej pory ta estetyka była eksploatowana na wszelkie możliwe sposoby, zarówno przez kino, telewizję, wideoklipy, estetykę reklamy. Każdy z niej czerpał całymi garściami, bo Reggio był pionierem. Ale ma pan absolutnie rację, że tym rdzeniem istoty twórczości czy dzieła Godfrey Reggio jest język.
Kiedy język, czytam... o którym on mówi, że to właśnie jest język spoza tego porządku narracji językowej.
Dokładnie tak, on bardzo nie lubi tego sformułowania, które zawsze się pojawia przy jego filmach, że te filmy są nienarracyjne. To jest błąd, jego filmy są narracyjne, tylko one nie odwołują się do opowieści opartych na języku, tylko odwołują się do takich pierwocin komunikacji ludzkiej, czyli pewnych emocji niewerbalnych, przekazywania sobie czegoś, myśli, poprzez gesty, poprzez jakieś intuicje, cały ten świat meta jest dla niego niezwykle istotny. I on, natomiast język kina opiera się na języku i pytanie brzmi, jak się z tego uwolnić. On szuka możliwości w połączeniu obrazów z muzyką. I Kańskacji był pierwszym filmem, gdzie to ta synergia tych dwóch światów tak znakomicie się udała.
Kainiskacji, no to powiedzmy od początku, że tak naprawdę cała ta trylogia to są takie filmowe opowieści czy eseje, bez słów, tak można byłoby powiedzieć, które operują na pewnych kontrastach, tak? To znaczy na kontrastach bardzo oczywistych. Kainiskacji to jest sytuacja natura kontra cywilizacja, następnie południowa półkula w zestawieniu z północną półkulą, aż w końcu no, opowieść o wojennej,
o wojnie,
ale równocześnie postępie technologicznym, technokracji i tak dalej. Czyli kontrasty, które stają się punktem wyjścia do jakiejś właśnie opowieści będącej namysłem nad współczesnym światem. No i znowuż to jest taka sytuacja, że my przecież znamy takie zabiegi retoryczne, tak? Operowanie na kontrastach to jest znowu bardzo proste, tak samo jak ktoś mógłby powiedzieć i dlatego tak chętnie bardzo często też źli twórcy czy niedobrzy twórcy robiący niedobre filmy sięgają po ten język, no bo przecież łatwo jest nakręcić egzaltowane ujęcie wielkiej góry na przykład, a następnie zestawić to z czymś tam, nie wiem, z ubojnią kurczaków. No to jest odwołanie do Samsary.
Tak, ale słusznie, że przywołuje pan filmy Rona Fricke, kiedy oni się rozstali z Godfreyem, on skupił się na realizacji najpierw Baraki, a potem kolejnych filmów, które były też takimi fajerwerkami operatorskimi, ale problem polega na tym, że w przeciwieństwie do Godfreya Ron no, nie za wiele miał do powiedzenia, bo tak naprawdę w filmie chodzi o to, że reżyser musi wiedzieć, co chce światu swoim filmem powiedzieć, co chce nam widzom powiedzieć. No, wygląda na to, że Ron chciał nam tylko pokazywać piękne obrazy, natomiast nie miał jakiejś głębszej myśli czy refleksji na temat rzeczywistości.
To teraz mam pytanie do pana. Co według pana sprawiło, że Godfreyowi Reggio udało się, no właśnie, coś opowiedzieć? Bo ktoś mógłby sobie pomyśleć, że to wszystko, o czym my mówimy, no zestawienie obrazu z muzyką, tak, że tutaj właśnie kontrasty i że pokazujemy, no to ktoś powiedział, panie, no ale o czym pan mówi w ogóle? To przecież to takie jest nic bez treści ogólne. A jeszcze do tego Reggio mówi o tym, że piękno, dobro, prawda, więc egzaltowany platonik, tak?
No to prawda, ale on taki po prostu też jest. On był przede wszystkim pionierem i myślę, że tutaj ta palma pierwszeństwa niewątpliwie mu pomogła w zdobyciu tego statusu bardzo istotnego w kinematografii. Poza tym to niekonwencjonalne podejście przy realizacji jego filmów rozpina się w zasadzie na całą sferę produkcji. Kiedy widział pan nasze spotkanie z Godfreyem, tam on siedzi w swojej pracowni, ale to, co jest interesujące, to to, co jest za jego plecami. Ta pracownia jest taką przestrzenią wypełnioną rozmaitymi artefaktami, która może przypominać bibliotekę. Natomiast to nie jest biblioteka, tylko te wszystkie artefakty to jest dokumentacja i to jest jak gdyby scenariusz, czy taka mapa drogowa, czy mapa mentalna jego ostatniego filmu Once Within a Time. I on w ten sposób pracuje. Poprzednie filmy również były w ten sposób realizowane, że on zabudowywał swoją przestrzeń, która jest mu najbliższa, przestrzeń pracowni właśnie w ten sposób, karteczkami, nie wiem, jakimiś ideami, myślami, książkami, rozmaitymi przedmiotami odwołującymi się do tej sfery, którą później zamknie w jednym filmowym dziele. To jest dosyć niekonwencjonalne podejście, bo zwykle przyzwyczajeni jesteśmy jednak do pewnej dosyć klasycznej formy scenopisarstwa albo także w filmie dokumentalnym.
Czy Godfrey Reggio uznaje samego siebie za dokumentalistę?
Nie. Nie. On mu nie podoba się ta naklejka film dokumentalny. Nie wiem dlaczego w gruncie rzeczy. On odżegnuje się od tego i chyba woli, żebyśmy traktowali jego filmy jako formę opowieści filmowej, a nie wiem, czy też esej by mu się spodobał. Natomiast wydaje mi się, że po prostu traktujemy te filmy jako jego opowieść o świecie. W ten sposób bym nazwał tą jego postawę.
I znów przychodzi mi do głowy tak okropna, wyświechtana etykieta, to znaczy wymykający się wszelkim schematom. To jest dla mnie niesamowity fenomen, że mówiąc o Godfreyu Reggio, kiedy się o nim wyłącznie mówi, a nie doświadcza się jego dzieła, to można go naprawdę bardzo łatwo włożyć w te wszystkie takie wyświechtane etykiety, prawda, które my znamy i które sprawiają, że myślimy sobie, nie, to jest nuda. Jestem ciekaw w związku z tym, jaki Godfrey Reggio wyłania się z tego najnowszego filmu, Once Within a Time. Ja go nie widziałem, pan wie, że go widział. On mówi w tym państwa wywiadzie, że tak naprawdę on pracował na ten film całe swoje życie, bo w tym filmie dopuszcza do głosu poczucie humoru, a to jest rzecz najtrudniejsza na świecie.
Nie jestem pewien, czy ten film jest zabawny, ponieważ moja żona, która oglądała go razem ze mną, się rozpłakała na koniec i raczej była głęboko poruszona tym filmem niż nim rozbawiona. Natomiast jest to bardzo ważny film. Muszę państwu powiedzieć, że ja oglądam dużo z racji zawodowych obowiązków i pasji. I dla mnie to jest od kilku miesięcy chyba absolutny numer jeden. Także na razie nie widziałem żadnego lepszego filmu w tym roku. Jest to film absolutnie wyjątkowy i będący pewnego rodzaju sumą doświadczeń oraz sumą życia Godfreya Reggio. Tam znajdziecie państwo bezpośrednie odniesienia do wszystkich jego wcześniejszych filmów, co było dla mnie sporym zaskoczeniem, że zobaczyłem na przykład fragmenty Koenickacji, czy w ogóle trylogii życia, ale także innych filmów, między innymi bardzo enigmatycznego filmu Visitors, który będzie można obejrzeć w czwartek. Też państwu polecam ten film, on jest inny niż trylogia.
To te spojrzenie, prawda?
Tak. Natomiast Once Within a Time jest filmem łączącym rozmaite techniki, przede wszystkim animacyjne, i to jest film o dzieciach i o naszej współczesnej rzeczywistości, która jest już kompletnie zdominowana poprzez sztuczną inteligencję i technologię. I Godfrey w tym filmie tworzy sekwencje zdumiewających i zapadających w pamięć scen. I one mi od chwili, kiedy widziałem film, nieustannie towarzyszą. Między innymi jest taka scena, kiedy dzieci wysiadają z konia trojańskiego i nagle znajdują się w świecie gigantycznych smartfonów. Albo kiedy kolejne nakładki technologiczne tworzą takie sieci, takie kaski czy hełmy na ludzkich głowach i tych nakładek na rzeczywistość jest więcej i więcej i więcej, w końcu już tej rzeczywistości po prostu nie ma. Gottfried podkreśla bardzo ściśle, że to jest film, w którym nie ma żadnej sztucznej inteligencji, który został zrobiony klasycznymi technikami analogowymi na stoliku, który,
na makiecie, na stole,
który nie był specjalnie duży i wszystko było robione siłą ludzkich umysłów i ludzkiego talentu i ludzkich rąk. Więc jest to także pod tym względem film niezwykły. W filmie występuje Mike Tyson i to jest naprawdę kapitalna i zabawna, jedna z tych zabawnych scen. Mike Tyson tam gra takiego kontrowersyjną postać, przestępcę, który pomaga dzieciom i komunikuje się z nimi, a także z nami w formie skatowania, czyli takiej techniki wokalnej znanej z jazzu. To nie jest język, który rozumiemy, ale rozumiemy go dlatego, że jest emocjonalny, jest bardzo bezpośredni i jest tym, czego szuka Gottfried w tym świecie przekazu, także językowego, pewnej niekonkretnie osadzonej w słowniku definicji słów czy sformułowań, tylko pewnego przekazu o charakterze fizycznym, bezpośrednim, emocjonalnym.
To jest opowieść o tym słowie, które jest niewystarczające i to jest ta opowieść, do której w ogóle myśl posthumanistyczna nieustannie powraca i ją eksploruje. Ja chciałbym zapytać pana o tę pana osobistą relację z Gottfriedem Reggio, osobistą w znaczeniu kontaktu poprzez dzieło filmowe. Kim on jest dla pana jako dokumentalisty, jako reżysera, bo zastanawiam się nad tym, czy to jest taki twórca, który działa na pana wnętrze i w ten niebezpośredni sposób być może wpływa na patrzenie na świat, czy to jest taki twórca, który pana bezpośrednio swoją kulturą pracy, swoim myśleniem o filmie inspiruje w pracy zawodowej?
On jest dla mnie bardzo ważny i dlatego tak zależało mi, aby otrzymał Nagrodę Smoka Smoków tegorocznego festiwalu. On jest dla mnie ważny nie tylko dlatego, że ten pierwszy kontakt z Kojańskacji był dla mnie takim olśniewającym doświadczeniem, oświeceniem pewnego rodzaju. Jego filmy nie znajdują odzwierciedlenia w moich filmach w ogóle. Ja zajmuję się kompletnie inną formą wypowiedzi dokumentalnej. Mnie interesuje też zupełnie co innego. Mnie interesują ludzie.
Grzebanie w archiwaliach na przykład.
Tak, ale
prawda?
Przede wszystkim mnie interesują opowieści o ludziach i zagłębianie się w rozmaite życia, które często są niebywale dramatyczne i opowiadanie o tym. Natomiast Gottfried uniwersalizuje, jest w tym absolutnie mistrzem. Ja też staram się oczywiście uniwersalizować, ale w takiej skali absolutnie mikro. Staram się być jak najbliżej człowieka, a on tak patrzy na nas właśnie z tej perspektywy boskiej. Tak więc tak bym to określił, natomiast ja też całe życie zajmuję się awangardą, więc film Kojańskacji i inne jego filmy są filmami, które bardzo umownie można nazwać awangardowymi. Nie mówię eksperymentalnymi, ponieważ Gottfried od razu by powiedział, że eksperymenty to są w nauce, a nie w filmie. On nie eksperymentuje, tylko skłania się ku swoim muzom i szuka jak gdyby inspiracji poprzez...
I znowu egzaltacja.
No tak, ale może ta egzaltacja jest u niego niezbędna ze względu też i wynika z życiorysu. On przez 14 lat był w zakonie klauzury braci chrześcijan, do którego w gruncie rzeczy uciekł, ponieważ wychowując się w Nowym Orleanie, w rodzinie o bardzo ponurej historii, związanej z eksterminacją rdzennych mieszkańców, a także z rasistowską po prostu. On chcąc uciec od tego odium rasistowskiego, zresztą ładnie o tym mówi, że rasizm nie jest w głowie, rasizm jest w atmosferze, która jest wokół. I on chciał z tej atmosfery się wyrwać, poza tym też stwarzał problemy wychowawcze i kiedy oświadczył matce, mając 13 lat, że odchodzi z domu i wybiera się do klasztoru, matka była przerażona, ojciec powiedział, pozwól mu, niech robi co chce. I rok później Gottfried poszedł do klasztoru i tam spędził te 14 lat i został z tego klasztoru też wyrzucony. Nie odszedł, tylko wyrzucony. Został, ponieważ jego praca, jego śluby, które traktował niezmiernie poważnie, powodowały, że był bratem kontrowersyjnym, że tak delikatnie to ujmę. Więc wszystko, co Gottfried mówi, jeżeli sięgniecie Państwo po zapis naszego spotkania, to tam jest mnóstwo rozmaitych odniesień. Jeżeli coś Państwa zainteresuje, to spróbujcie wejść w głębiej w dany wątek. I tam nagle otworzą się bardzo poważne przestrzenie, w które my w tej rozmowie nie mogliśmy wchodzić, ponieważ nie starczyłoby nam na to czasu. Tak więc Gottfried jest w świecie, nie wiem, literatury, filozofii, pewnego namysłu nad rzeczywistością, ale także podkreśla to, że zależy mu na tym, abyśmy też krytycznie patrzyli na to, co wokół nas i abyśmy wyciągali wnioski, których nie wyciągamy.
No właśnie, bo w tym roku Smok Smoków to jest w ogóle opowieść o patrzeniu na świat, no bo Jacek Petrycki, operator. Tutaj no właśnie chciałbym pana zapytać, to patrzenie na świat Gottfrieda Reggio, to jakie to jest patrzenie? Jakbyśmy mieli to spróbować zdefiniować na przykład w czterech słowach?
Myślę, że ono jest, że to jest patrzenie szukające pewnego obiektywizmu mimo wszystko. Pomimo tych zabiegów formalnych, pomimo pewnej bardzo wyrazistej estetyki, Gottfried stara się jednak uciec od tej perspektywy osobistej i spojrzeć na nas, na ludzi, na nasze relacje, które nas łączą troszeczkę z boku. Dobrym przykładem jest tutaj Visitors, jak powiedziałem, najbardziej enigmatyczny z jego filmów. Kiedy ten film już ponad dekadę temu miał premierę, wówczas widzowie, wychodząc z kina, mówili, że po raz pierwszy w życiu mieli takie wrażenie, nie że oglądali film, tylko że byli oglądani.
72 bodaj twarze, które tak, przez 70 kilka minut patrzą na nas z ekranu. Tak. I tylko patrzą, i nic tylko nie patrzą. Mówią. I nie wiemy, gdzie one się znajdują, gdzie się ci ludzie znajdują.
Oczywiście możemy przeczytać, jakie były kulisy realizacji tego filmu, że to właśnie te jego rejony, że to Nowy Orlean, Luizjana, po przejściu huraganu Katrina, który zdemolował zupełnie te przestrzenie i tak dalej, i tak dalej. Możemy się tego dowiedzieć spoza filmu, ale to, co jest istotne, to, że Gottfried wtedy powiedział, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć samych siebie, dopóki nie spojrzymy na nas oczami innych gatunków. I to jest ta perspektywa, której on, tak mi się wydaje, szuka. Czyli taki obiektywizm wynikający nie z bycia częścią cywilizacji ludzkiej, tylko takie próba wyjścia poza to, czy próba wyobrażenia sobie, jak to mogłoby wyglądać inaczej.
To ja bym do tego dodał, że to jest spojrzenie głęboko analityczne, a może na przykład analityczno-liryczne. I że gdzieś na styku tych dwóch światów, prima facie nieprzystających do siebie, to my się spotykamy w tych filmach. Gdzieś między taką bardzo konsekwentną analizą świata, uważnym patrzeniem na świat, na stosunki, które w tym świecie panują, a równocześnie takim zaśpiewem właśnie z tych mus, nie? Które gdzieś tam się pojawiają.
Tak. Myślę, że ma pan rację i rzeczywiście rzeczywiście to jest taka, to jest tego rodzaju wrażliwość. Mm.
Godfrey Reggio, tegoroczny, jeden z dwóch tegorocznych smoków, a na antenie Radia Kraków opowiadał o nim reżyser filmowy, scenarzysta, ale także członek Rady Programowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego Marcin Borchardt. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszam na filmy Godfreya Reggio.